Chciałbym to trzecie spotkanie nasze potraktować jako przygotowanie do Eucharystii w takim praktycznym wymiarze i trochę z Wami podzielić się, co moglibyśmy zrobić, żeby przeżywać Eucharystię bardziej jako właśnie wspólnota, jako komunia. I na początku przeczytam fragment z tej książki Życie codzienne pierwszych chrześcijan, żeby pokazać Wam, jak wyglądała Eucharystia w tych pierwszych wiekach. To krótki fragment. Zaczyna się msza święta, która składa się z dwóch większych części. Jedna poświęcona jest liturgii słowa, mogą w niej uczestniczyć katechumeni, druga, podczas której dokonuje się ofiara eucharystyczna, zastrzeżona jest dla wiernych. Poza niedzielą na wschodzie odprawiana jest w pewne dni liturgia słowa bez Eucharystii. Od Smyrny po Rzym struktura mszy świętej wcale się nie różni. Skoro papież zaprasza starego biskupa Polikarpa ze Smyrny do odprawienia mszy zamiast niego. Być może msza święta zaczyna się od pozdrowienia biskupa, takiego jak Pan z Wami. Semicka forma tego pozdrowienia, zbliżona do formuł pawłowych, gwarantuje jego autentyczne pochodzenie. Lektor, niewątpliwie wybrany spośród zgromadzenia, czyta teksty z Ewangelii i Starego Testamentu. Wiemy od Tertuliana, że włączone są do nich listy apostolskie. Czyta się w języku greckim, najbardziej rozpowszechnionym we wszystkich wspólnotach od Syrii do Lyonu. Stary Testament czytany jest w tłumaczeniu Septuaginty, która jest w użyciu od czasów apostolskich. W połowie II wieku w Afryce przeważa łacina. W zgromadzeniach dwujęzycznych w Lyonie czy Scytopolis prawdopodobnie tłumacz przekładał tekst w miarę czytania, jak to jeszcze dzisiaj praktykuje się we wspólnotach czarnej Afryki. Poza księgami kanonicznymi chrześcijanie czytają dzieła, inne dzieła jak Klemensa, List do Koryntian czy Pasterza Hermasa. Koryntianie czytali również w niedzielę listy papieża Sotera, Kartagińczycy edykt papieża Zefiryna. Cyprian prosi, by zgromadzonej wspólnocie czytano listy z wygnania. Między czytaniem i kazaniem śpiewa się psalmy. Prawdopodobnie całe zgromadzenie powtarzało jakiś werset jako refren. W Egipcie już wówczas śpiewano psalmy. Pierwotny śpiew psalmów musiał być spokrewniony z podobną praktyką w synagodze. Pokrewieństwo to istnieje do dziś, jak zauważył wielki rabin Rzymu w rozmowie z kardynałem Tapuni po mszy świętej w Rycie Syryjskim. Zebrani i biskup siedzą, celebrant skomentuje czytane teksty i naucza swoje owce. Kazanie jest zgodne z duchem kraju, liryczne u Syryjczyków, bardziej umiarkowane z tendencją do moralizatorstwa na Zachodzie. Przykładem kazania z tej epoki jest zachowana homilia II wieku. Homilia ta powołuje się ciągle na Słowo Boże. Mówi, iż Pan jest łaskawy jako zbawca ludzi i sędzia Kościoła. Być może liturgię eucharystyczną otwiera wezwanie do pocałunku pokoju i doksologia, głoszenie chwały Bożej, którą kończy się drugi list do Koryntian świętego Pana. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Następnie modlitwa powszechna. Wszyscy obecni stoją ze wzniesionymi rękami. Biskup przedstawia wielkie problemy Kościoła i świata. Tu wyraża się świadomość jedności i katolickości. Celebrant modli się o wytrwałość w wierze, za katechumenów, lecz również za wszystkich wrogich nam ludzi, o pokój w świecie. Modlitwa, którą kończy się list Klemensa, dostarcza nam wzoru modlitwy powszechnej. Zapewne przez wierność liturgicznemu zwyczajowi stary biskup Polikarp w chwili swego aresztowania prosi, by mu pozostawiono godzinę na modlitwę. Modlił się stojąc. Skończył modlitwę dopiero, gdy polecił już Bogu wszystkich znajomych, małych i wielkich, dostojnych i prostych, jak również cały Kościół katolicki na szerokim świecie. Modlitwa powszechna była niewątpliwie responsoryjna, to znaczy ze strofami i refrenami, jak w synagodze, gdzie zebrani odpowiadają słowami zapożyczonymi od wspólnot mówiących po aramajsku, bez tłumaczenia ich. Alleluja, Maranata, Amen. Inne modlitwy pochodzą ze świata greckiego, jak Kyrie Eleison. Pocałunek pokoju jest gestem pojednania i braterstwa między tymi, którzy wspólnie będą celebrować Eucharystię. Solidarność konkretyzuje się w ofierze. Zamożniejsi z nas wspierają wszystkich, co cierpią niedostatek. Z pieniędzy, z przyniesionych darów, diakoni biorą chleb i wino z domieszką wody i kładą je na stole przed celebransem. W spontanicznej modlitwie biskup chwali Boga Ojca, składając mu dziękczynienie za dzieła zbawienia od stworzenia po posłannictwo Jego Syna, będące dokończeniem i realizacją wszystkich przyrzeczeń. Celebransowi pozostawia się inicjatywę przy zachowaniu danych tematów. Jego modlitwa poświęca dary, czyniąc z nich jedyną prawdziwą ofiarę składaną zgodnie z proroctwem Malachiasza, od wschodu słońca aż do zachodu. Dziękczynienie jest modlitwą tak podstawową, że jego nazwa Eucharystia, termin dziś na nowo przyjęty, zaczyna odnosić się do całej celebracji. Modlitwa eucharystyczna zaczyna się prawdopodobnie wezwaniem wiernych w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, do którego nawiązuje być może śpiewany na przemian hymn do Chrystusa wspomniany przez Pliniusza Młodszego. Wierni uczestniczą w modlitwie w zupełnym milczeniu i jak gdyby przypieczętowują je końcowym Amen, wypowiedzianym grzmiącym głosem, podobnym zgodnie z późniejszym określeniem świętego Hieronima, do uderzenia piorunu. Wszyscy przyjmują komunię pod postacią chleba i wina, kielich krąży zapewne między rzędami wiernych. Każdy przyjmuje chleb we wnętrzu dłoni. Niektórzy chrześcijanie zabierają Eucharystię do domu i tam ją spożywają. Tu także nie zapomina się o nieobecnych, zwłaszcza chorych i starszych. Diakoni zanoszą im dar Boży i dar braci pochodzący z tej samej uczty eucharystycznej. Biskupi różnych gmin mają zwyczaj posyłania konsekrowanego chleba innym wspólnotom dla przypieczętowania jedności. Chciałem to przeczytać, ponieważ jak wiecie, w Kościele jest dużo takiej dyskusji, jak przyjmować komunię świętą, jak sprawować Eucharystię. Jest napięcie między tradycjonalistami a innymi, prawda? Warto to usłyszeć, jak była sprawowana Eucharystia na samym początku. To daje nam taki pokój, że to nie było takie, wiecie, wszystko tam dokładnie ustawione, tylko to się rodziło jako żywy organizm. Nie? My dzisiaj sprawujemy Eucharystię jako coś żywego. Nie? Te księgi, które mamy, są owocem właśnie takiej praktyki, która odbywała się w Kościele. Więc to jest pierwsza rzecz, którą może warto usłyszeć, zobaczyć, że tutaj nie ma się czego lękać. Pamiętam, jak przyszła taka kobieta u nas w parafii, zresztą z zewnątrz, ona jakoś bardzo była oburzona tym, jak my sprawujemy Eucharystię w tym katechumenacie, w szkole ewangelizacji, że nie szanujemy postaci eucharystycznych. I ona już nie tam nachodziła długi czas, ale widziała, że już ze mną nic nie wskóra, machnęła na mnie ręką, więc wyczaiła w internecie, kiedy będzie arcybiskup. Arcybiskup przyjął na bierzmowanie i go przechwyciła, jak szliśmy na plebanie. No i mówi mu, że księże arcybiskupie tutaj nie szanuje się postaci eucharystycznych. No tak, takie tam rzeczy opowiada arcybiskup. Mówi, proszę Pani, te święte cząsteczki, nawet jak upadną na ziemię, to uświęcają tę ziemię. Ja mówię, tego to nawet ja bym chyba nie powiedział. Więc zamknął tę dyskusję właśnie trochę w takim duchu tego, co słyszeliśmy, nie? Że to naprawdę Eucharystia się tworzyła jako żywy organizm w Kościele, to jak my ją sprawujemy. Na przykład słyszycie, że znak pokoju, który przekazywali sobie chrześcijanie, był znakiem pojednania, ale właśnie on jest znakiem pojednania tylko wtedy, kiedy byłby przed modlitwą eucharystyczną. A my mamy znak pokoju w rycie rzymskim po modlitwie eucharystycznej, tuż przed komunią. I co on oznacza? Kiedy my go, jeżeli my mamy ten znak pokoju w tym miejscu, w którym mamy dzisiaj, to on oznacza, to ciekawe, liturgiści mówią, zobaczenie w drugim bracie i siostrze Jezusa zmartwychwstałego. Kiedy mówię, pokój z tobą, to mówię, o, to jest Jezus, nie, właśnie stoi nie, w tej siostrze i w tym bracie, nie, przekazuje sobie znak pokoju. To już się dzieje paschalne wydarzenie, nie, Bóg jest pośród nas, nie, jest w tym zgromadzeniu, więc go już widzimy. Natomiast jeśli znak pokoju jest przed, czyli po modlitwie powszechnej, a przed rozpoczęciem liturgii eucharystycznej, to on jest tym znakiem pojednania i pokutnym znakiem, nie? Wtedy możemy się przepraszać, jednać, nie? I tak też chrześcijanie mówią, co on funkcjonuje i tutaj. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że on może być tak i tak. W jednym ze swoich tekstów Benedykt XVI, jak był papieżem, zastanawiał się, czy nie zmienić tego w ogóle w Kościele. Nie? Miał taki chęć, żeby w rycie rzymskim znak pokoju był właśnie po modlitwie powszechnej. On ostatecznie nie podjął takiej decyzji, a to było takie głębokie jego myślenie w jednym z tekstów. To, co może nam pomóc w przeżywaniu też Eucharystii, to jest zaangażowanie jak największej liczby osób. Czyli kiedy sprawujecie Eucharystię we wspólnocie, spróbujcie ją przeżywać przy jak największej ilości zaangażowanych osób. I tak dzisiaj zrobimy. Będziemy mieli procesję z darami. Bardzo prosto. Chleb i wino. Nic więcej. Nie chodzi o to, tutaj, o to, żeby coś w tym zmieniać. Właśnie prosta procesja z darami. Ale na przykład dzisiaj zrobimy tak, że za chwilę podzielimy się na trzy grupy. Każda grupa dostanie tekst i przygotujecie jako grupa wstęp do czytania. Wstęp do czytania, czyli wstęp do pierwszego czytania, wstęp do drugiego czytania i wstęp do Ewangelii. Jest taka świetna książka, którą wydaje się w Polsce, która jest zatytułowana Jutro Niedziela. Jak sobie wejdziecie na taki portal Stacja 7, to ta Stacja 7 publikuje taką skróconą wersję takiej informacji na najbliższą niedzielę. Bardzo fajnie przygotowany tekst i dzisiaj ja go odbiłem na ksero. Każda grupa dostanie takich kilkanaście kopii. Spróbujcie sobie usiąść, przeczytać pierw ten tekst, czyli pierwsze czytanie. Drugie czytanie, Ewangelię, potem te komentarze i co chcielibyście powiedzieć ludziom jako wstęp do tego czytania, żeby was pobudziło do czytania, do słuchania. Nie? Co mi pomoże w słuchaniu? Ja robię to co niedziela, nauczyłem się kiedyś od takiego proboszcza w Warszawie, który robi te wstępy. On tego nie robi, jak we wspólnotach neokatechumenalnych robi się to trochę inaczej, bo one są, te wstępy we wspólnotach neokatechumenalnych są bardzo osobiste. Że często tam ludzie mówią, co ten tekst tak do mnie mówi dzisiaj, nie? Ale tutaj my spróbujemy to zrobić trochę inaczej. Zrobimy to w takiej formie trochę wyjaśnienia tego, jaki jest kontekst tego czytania. Kto to napisał? Gdzie to napisał? Dlaczego to napisał? Ja chcę zapytać, dlaczego ten ktoś to napisał? Na przykład będziemy mieli fragment listu świętego Pawła, no i to jest list do Tesaloniczan. I dlaczego Paweł pisze ten list do Tesaloniczan? Dlaczego on go tam napisał? I my będziemy czytać dzisiaj wieczorem ten początek listu do Tesaloniczan. Albo będziemy mieć Ewangelię, albo pierwsze czytanie. Dlaczego? Schemat najczęściej liturgii naszej jest dobrany w ten sposób, że pierwsze czytanie i Ewangelia są ze sobą ściśle związane tematycznie. I czasami warto to zobaczyć, nie? Dlaczego to pierwsze czytanie jest? No bo właśnie taka jest Ewangelia. I najczęściej jest tak, że proroctwo z pierwszego czytania wypełnia się w Ewangelii. I to warto pokazać. Nie? Dzisiaj czytamy, fragment z Księgi Izajasza, czytamy to dlatego, bo. Nie? I trochę nad tym popracujcie, tak właśnie można poszperać się w tych komentarzach. One są świetnie zrobione. Jednym z tych autorów tej książki Jutro Niedziela jest taki ksiądz Marcin Komański, świetny biblista polski, on na Pulu pracuje i pisze bardzo tak przystępnie. Muszę wam powiedzieć, że reakcje ludzi, którzy słuchają takich wstępów, są wyśmienite. Znaczy ludzie mówią, że bardzo im to pomaga słuchać Słowa Bożego. Nie? Mam nawet takich parafian, którzy mówią, my przychodzimy do Mikołaja tylko dlatego właśnie, że są te wstępy, bo mi to pomaga przeżyć w ogóle niedzielę. Nie? Więc jak będziecie mieli mszę wspólnotową, to przygotowujcie wstępy. Powiedzcie księdzu Łukaszowi, tak, że mamy wstęp do pierwszego czytania i mamy wstęp do Ewangelii. Chciałbym wam powiedzieć parę słów takiego wstępu. Nie? My robimy to tak, trochę się podzielę tym, jak robimy to w Magnifikacie, że mamy jedną Eucharystię wspólnotową w miesiącu, którą właśnie przygotowujemy z takimi detalami wręcz, czyli właśnie i śpiewy, i czytania, i procesje staranie, uwielbienie. Zawsze takie uwielbienie rozbudowane, że się nie śpieszymy, że ta Eucharystia jest rzeczywiście tak głęboko, no myślę, że głęboko przerwana, tak? Dobrze przygotowana. I widzę, że ludzie bardzo lubią przychodzić na tę Eucharystię, nie? Że to jest takie spotkanie, które jest naprawdę największym świętem naszej wspólnoty. Robimy ją raz w miesiącu, nie za często, ale chcemy ją dobrze przygotować. Tęsknimy za tą Eucharystią. Jakby powiedzieli ci chrześcijanie, nie możemy bez tej Wieczerzy Pańskiej żyć. Nie? I o to chodzi. O to chodzi. Że jak będziesz miał kogoś, jakąś koleżankę, kolegę, którzy mają, kryzysują w Kościele, powiedz, słuchaj, chciałbym Cię zaprosić na taką Eucharystię. Jeszcze nigdy chyba nie byłeś na takiej Eucharystii. I on przyjdzie i mówi, o, bardzo piękne, nie? Ja to rozumiem, co tutaj się dzieje. Nie? Więc mi to bardzo pomaga. Ja to regularnie robię, te wstępy do czytań. I widzę, że w takim normalnym życiu parafialnym w niedzielę, kiedy ja mam zawsze dwie Eucharystie i robię to na obydwóch, to ludzie bardzo z tego korzystają. A natomiast teraz pod wpływem synodu chcę zrobić tak, że chcę wyszkolić ludzi, żeby robili to trochę w takim duchu, jak ja to robię, ale żebym to nie robił ja. Więc muszę trochę popracować nad niektórymi ludźmi, których widzę jako kandydatów, że dobrze by to zrobili, bo to oczywiście źle byłoby, jakby skrzenili, ale jak to dobrze zrobią, to jest bardzo ożywiające dla wspólnoty. Więc tak mamy też w Magnifikacie, że jest ta jedna Eucharystia, natomiast życie wspólnotowe mamy tak ułożone, że jeżeli ktoś chce być na Eucharystii parafialnej, to mamy Eucharystię o 18:30 i potem zawsze mamy we wtorki spotkania wspólnoty. I ci, którzy chcą, mają taki zwyczaj, że codziennie chodzą na Eucharystię, to po prostu są na tej mszy o 18:30, też ją trochę oprawiają, czyli są oprawcami, oprawiają i czytają, zaśpiewają psalm, przyniosą dary. Takie proste rzeczy. Czy tam posługują jako szafarze, więc to mamy. I potem jest spotkanie wspólnoty, czyli mamy dwa razy w miesiącu małe grupki i raz mamy takie uwielbienie też przygotowane przed Najświętszym Sakramentem. I co jest bardzo ważne, też chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę, że jak macie uwielbienie, to róbcie ołtarz słowa, że uwielbiacie Jezusa i w znaku Eucharystii, i w znaku słowa. To jest bardzo katolickie, to jest bardzo nasze, to jest bardzo takie bliskie środowiskom takich wspólnot, jak Betlejem, nie? Że my podkreślamy, że rzeczywiście Jezus jest realnie obecny w Słowie Bożym, które głosimy. I że właśnie, że kiedy robimy adorację, wielbimy Boga, to są te dwa znaki. Znak Eucharystii i znak Słowa. I to jest bardzo, bardzo czytelne wtedy, też bardzo, bardzo piękne. Bo mamy teraz taką koncepcję, żeby w dolnym kościele, którego używamy, żeby w takim samym miejscu, jak jest Najświętszy Sakrament, było również takie miejsce, gdzie jest Słowo Boże, taki sam ołtarz, czy takie samo jakby podwyższenie, tak, nie? Dla Słowa. Tak, no i drugą taką przestrzenią, w której sprawujemy Eucharystię, jest zwyczajna Eucharystia parafialna, tylko że w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała. I to jest druga Eucharystia, którą my sprawujemy i ogłaszamy ją w ten sposób, że zapraszamy na tą Eucharystię ludzi chorych i cierpiących. I to nam rozszerza bardzo środowisko ludzi, których zapraszamy na naszą posługę. Wy możecie to robić na przykład zapraszając ludzi do modlitwy wstawienniczej. Mamy modlitwę wstawienniczą, a trochę tu przy stole rozmawialiśmy, że ludzie spoza wspólnoty kompletnie nie rozumieją, co to znaczy modlitwa wstawiennicza, bo to jest jakiś bardzo inkluzywny język, którego nikt nie rozumie. Więc najlepiej ogłosić, że zapraszamy ludzi, którzy są chorzy i cierpiący. Ludzie, jak są chorzy, cierpiący, chcą szukać Boga. To jest ich utrapienie. To jest też to ich doświadczenie, w którym Bóg się chce objawiać. Tak jak w życiu Hioba, tak jak w życiu Jezusa. To jest to doświadczenie cierpienia i my to tak robimy właśnie, że jest po prostu Eucharystia w intencji tych osób. Potem ją kończymy. Ci ludzie, którzy chcieli być tylko na Eucharystii, sobie wychodzą z Kościoła, a ci, którzy chcą zostać na modlitwę wstawienniczą, na uwielbienie, zostają. I muszę wam powiedzieć, że to różnie jest, tak? Jeden miesiąc jest bardzo dużo ludzi, w drugim miesiącu jest trochę mniej, ale zawsze przychodzą ludzie, którzy poszukują pomocy. Bardzo. To jest nasza przestrzeń w Kościele, nie? Właśnie ludzie cierpiący, nie? Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. No, to Królestwo Boże objawia się w jakimś ubóstwie. Ubóstwo zdrowia jest takim ubóstwem, w którym ludzie szukają Królestwa Bożego, królowania Boga. I wtedy możemy się nad nimi modlić. No, to bardzo są takie piękne momenty. Dzisiaj bardzo wielu ludzi przychodzi w związku z chorobami związanymi z depresją. To jest masa ludzi, którzy przychodzą do szukają pomocy, nie? I widzą, że to jest, no, to jest piękny moment, w którym my możemy jako Kościół zafunkcjonować, nie? Że tak, chcemy się za Ciebie modlić, chcemy być blisko Ciebie. Powiedz mi swoje imię, w jakiej intencji chcesz się pomodlić. Modlimy się prosto, bardzo prosto, nie? Bardzo prosto. I oni, no, to Bóg jest wierny temu, to co my robimy. Więc to jest też takie moje doświadczenie, z którego bardzo się cieszę, to modlitwa za chorych. Ja na przykład już nie robię żadnych innych spotkań dla chorych, tylko ogłaszam, że to jest nasze parafialne spotkanie dla chorych i bardzo wielu ludzi przychodzi. Nie? Oni już wiedzą, że trzecia niedziela miesiąca to jest Mikołaj, modlitwa za chorych. I my też mamy radość z tej posługi. Nie, to jest naprawdę, ja widzę, jak wstawiennicy kochają tę posługę, nie? I modlą się w intencji tych ludzi, pomagają im, rozmawiają z nimi. No, to jest przepiękne. Tak, to co jeszcze może być bardzo, bardzo pomocne w doświadczeniu przeżywania mszy świętej. To jest też modlitwa o to, żeby w naszej wspólnocie zrodziły się te charyzmaty, które objawiają się też w liturgii. A więc na przykład chcę was zachęcić, byście się modlili o powołanie do diakonatu w tej parafii. Módlcie się. Jak się nie będziecie modlić, to nie będzie tego powołania. Ale być może Bóg któregoś z mężczyzn tutaj chce powołać do diakonatu. I o to się głęboko módlcie. Módlcie się o posługę szafarzy. Być może niedługo także wśród kobiet. że będziecie potrzebne również takie posługi, nie wiem, pójście do szpitala na oddział ginekologiczny. Dużo lepiej jest oczywiście, kiedy pójdzie tam kobieta z Komunią Świętą. Kiedy arcybiskup to otworzy tę drogę, to się mówcie. Myślę, że niedługo to będzie. Już otworzył arcybiskup tę drogę do diakonatu. Ja mam jednego kandydata, którego wysłałem właśnie za taką formację. Zobaczymy, czy Pan go tam właśnie powołuje, ale to jest, może być bardzo piękne. Właśnie takie doświadczenie tego, że to jest komunia, że jest diakon, są szafarze, są posługujący. Kiedyś się modliłem o to, żeby w parafii została przyjęta tak zwyczajnie posługa dziewczyn przy ołtarzu, nie? I pierw próbowaliśmy trochę tak jakby od kuchni to zrobić, czyli nie nazwaliśmy je ministratkami, ministratami, ale kiedy się już arcybiskup zmienił, to zrobiliśmy to już otwarcie, nie? I jest cała grupa dziewcząt, które posługują przy ołtarzu. Pytaliśmy arcybiskupa Wojdę, czy akceptuje posługę dziewcząt przy ołtarzu. I teraz bardzo piękna posługa. Fajnie te dziewczyny służą, są gorliwe, pięknie śpiewają psalmy, czytają słowo, nie? Więc bardzo się z tego cieszę. To jest komunia, nie? Właśnie to jest wspólnotowość, nie? Że ona się objawia przy tym stole eucharystycznym również. To tyle. Jeszcze tylko wrócę do sprawy synodu, bo wiem, że Bartek wysyłał to moje nagranie a propos synodu. Kto z Was słucha tego? Słuchajcie, czy nie? Okej. Więc trwa synod, który nas ma nauczyć w Kościele tego doświadczenia rozmowy, spotkania, wysłuchania siebie. Jest taka starochrześcijańska zasada, którą podał kiedyś święty Benedykt, że żeby wspólnota mogła dobrze funkcjonować, to trzeba zwrócić uwagę na to, że Bóg w tej wspólnocie może przemawiać przez najsłabszego. Najsłabszego. Dlatego Benedykt, na wspólnotach benedyktyńskich, kazał zawsze pytać też najmłodszego, a co ty o tym myślisz? I czasami się okazało, że ten przez tego najmłodszego Bóg przemówił. Dał jakieś światło na jakieś decyzje. No więc synod trwa, nie wiem jak to tutaj w parafii było, wielkiego poruszenia w mojej parafii synodalnego nie było. Trochę próbowaliśmy to robić, ale widzę, że to nie jest takie proste. Ci, którzy są we wspólnotach, to już mają naturalne doświadczenie rozmów, słuchania. Natomiast w ogóle w Kościele nie jest to takie proste w parafii. Natomiast myślę sobie, że będzie na pewno ciekawe to, co będzie się działo dalej. Bo wiecie, że teraz jest ta sesja synodalna w październiku. Potem mamy rok znowu na takie pracowanie z nią, z tym, co ci ojcowie synodalni i matki synodalne nam powiedzą jako owoc w parafiach. I za rok znowu będzie taki synod w Rzymie. I potem ewentualnie będą jakieś decyzje papieża. I ten dokument, który nas przygotowywał do tego synodu, który był zbiorem tego wszystkiego, co przez dwa lata działo się w świecie, on zadał nam różne pytania a propos właśnie komunii, bo on nosi tytuł Komunia, Misja i Współuczestnictwo. I oczywiście najważniejszym słowem w tej triadzie jest słowo misja. Ale nie ma misji, jeśli nie ma doświadczenia komunii. I ten synod nas pyta o to tak. Czy my jesteśmy komunią, czy my jesteśmy komunią właśnie na liturgii? Tutaj trochę o tym, żeśmy już mówili. Czy jesteśmy komunią i potrafimy być jedno w różnorodności? Czy jesteśmy komunią, czyli w kontekście zapytajcie o ubogich? I to nawet nie tyle, co my dla nich robimy, dla tych różnych form ubóstwa, ale jest takie mocne pytanie o to, co my robimy z nimi. co my robimy z nimi, nie? Bardzo ciekawe pytanie, nie? Co my robimy z nimi? Ja mam taką parafiankę, która robi teraz taką wspólnotę dla rodzin, dla małżeństw, które mają dzieci z niepełnosprawnością. I zasadniczo powstał z tego taki klub rodzica. Ale ja widzę, jak ona świetnie z nimi pracuje, nie tylko, że ona coś dla nich robi, tylko, że oni robią. Nie? Różne bardzo ciekawe rzeczy, bardzo twórcze. Nie? Często ludzie, którzy nigdy by nie wyszli poza swój dom. Kolejna rzecz to opcja preferencyjna na rzecz młodych. Kiedyś w kościele się mówiło o opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, a teraz papież mówi o opcji preferencyjnej na rzecz młodych. I to z niektórymi już się tym dzieliłem, że mieliśmy taki pomysł, który zaczęliśmy wcielać 4 lata temu w ramach wspólnot neokatechumenalnych, ale to absolutnie nie musi dotyczyć tylko neokatechumenatu. Mianowicie pomocy ludziom młodym poprzez zaproszenie ich do naszych domów. Nie? I na dzień dzisiejszy mamy 14 małżeństw, które zapraszają 8 młodych do swojego domu co piątek. To jest szaleństwo. Co piątek mieć młodych w domu, gotować dla nich jedzenie, wiecie, no, poświęcać piątek, co więcej, jeszcze się do tego przygotować. I 3 spotkania są u nich w domu, jedno jest w parfii i potem jeszcze mamy wyjazd wakacyjny, który absolutnie dla nas nie jest wyjazdem wypoczynkowym. Ale rzecz jest o tyle ważna, że odkryliśmy, że na przykład robienie alfy dla młodych, czy robienie wspólnot dla młodych nie przynosi owoców, bo oni nie zostają w kościele. Nie? Dlaczego nie zostają w kościele? Bo mają porąbane w domu. Nie? I teraz to, co jest uzdrawiające dla nich, to jest to, że oni doświadczą normalnych domów. Nie? Że jak pójdą do Asi i Jacka, czy do Piotrka i Ani, czy u poszczególnych tutaj małżeństw i zobaczą normalny dom, to mówią, o, jest normalne małżeństwo, które owszem się kłóci, które ma swoje problemy, ale żyją w małżeństwie, mają dzieci, co więcej, modlą się, co więcej, chcą dla nas otworzyć dom i chcą nas wysłuchać. I jaki jest owoc tego, że po wierzchowaniu ponad 60%, czasami 70% tych młodych zostaje w tych grupkach do 18 roku życia. My im proponujemy po bierzmowaniu, chcecie zostać w tej grupce? I oni mówią, tak, chcemy zostać, nie? Więc widzimy, że to jest ratunek dzisiaj w kościele. I nawet to nie muszą być, może niekoniecznie muszą to być małżeństwa. Mogą być to też domy pojedynczych osób, nie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo uzdrawiające. Przecież mamy do tego program tych spotkań, nie? Uczymy ich różnych rzeczy, ale to działa i widzę, że w tym się realizuje coś bardzo ważnego w Kościele. Nie? Na razie robimy to w 2 parafiach tej diecezji, czyli w Matarni, w Gdańsku Matarni i w Chylonii. I na przykład, gdybyście mieli kogoś młodego wśród znajomych czy w swojej rodzinie i chcielibyście mu pomóc, no to go wrzucajcie do postkrezymy, to się nazywa postkrezyma, czyli po bierzmowaniu, do Matarni. Nie? Niech jeździ nawet daleko, bo często to jest ratunek dla tych młodych ludzi, ratunek ich życia. Nie tylko ich wiary. My nie tyle ratujemy ich wiarę, my ratujemy ich życie. Że oni zaczynają mieć normalne relacje. Mamy takie doświadczenie, ja jestem zauroczony tym doświadczeniem i to wszędzie gadam o tym, bo okazuje się, że jedna z dziewcząt, która przyszła do postkrezimy, ma koleżankę, która ma na imię Emilia, i Emilia jest w rodzinie, której rodzice są buddystami. Jest nieochrzczona, I ta koleżanka, ona po prostu tak pokochała tą postkę Zimę i tych swoich rodziców chrzestnych, bo my ich nazywamy rodzicami chrzestnymi, że mówi, słuchaj Emile, czy nie chciałabyś pójść ze mną na postkę Zimę? I ona jest nieochrzczona. Zaczęła chodzić do tej grupy, po jakimś czasie przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, ja chciałabym przyjąć chrzest. No to ja pytam tych rodziców buddystów, czy Emilia może przyjąć chrzest. I ci rodzice buddyści zaprzyjaźnili się z tymi chrzestnymi, którzy są fantastycznymi ludźmi w ogóle. I byli na tym chrzcie, ochrzciliśmy Emilię, przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Dzwoni do mnie Jacek, który jest właśnie chrzestnym i mówi, słuchaj, na tym chrzcie Emilii była jej młodsza siostra. Ona się do mnie zgłosiła, że też chce być ochrzczona. Ojciec się już zgodził. Słuchajcie, tak to działa. Działa właśnie doświadczenie miłości ludzi. Nie? Takiego małżeństwa, które wpuściło tę grupę młodych ludzi do swojego domu i robią im frytki i różne inne rzeczy. I oni, kiedy ich pytamy, co tam jest najfajniejszego w tej postkreźnie, to oni zawsze mówią jedzenie. Oczywiście nie jedzenie jest najważniejsze, bo się nie przyznają, nie? Ale przyznają się na przykład do czego? Jadą, bo oni się spotykają pod kościołem, ci chrzestni przyjeżdżają samochodami, zabierają ich do domu. Potem jest to spotkanie w domu i po tym spotkaniu ich rozwożą do mieszkań. Muszą zapukać do ich domu, oddać ich rodzicom. I jakie mamy, i co jest bardzo ciekawego, to to, że co tydzień rozgrywa się taka akcja. Ja chcę na końcu. Nie? A co to znaczy? Że on chce pogadać. I ten młody z tym facetem, który go odwoził, chce pogadać. Nie? I to są bezcenne rzeczy, które się dzieją. Nie? I my mamy 105 młodych w tym już. Nie? Większość nie jest schroni. Ale ja się najbardziej cieszę tymi schroni, bo oni są naprawdę z bardzo trudnych rodzin. Bardzo trudnych rodzin. I to jest no, takie bardzo synodalne doświadczenie Kościoła, czyli opcja preferencyjna na rzecz młodych, nie? To jest organizacyjnie, to jest masakra, nie? To zrobić co piątek i dla mnie i dla tych małżeństw, nie? Kiedy my ich im proponujemy też spowiedź, to jedno spotkanie mamy w parafii. Więc w zasadzie ciągle w piątek mamy spowiadanie tych młodych i każdy piątek wieczorem jest zajęty, nie? Jeździmy po tych mieszkaniach też, nie? I czasami nawet się cieszą, jak jest ksiądz, nie? Czasami nie chcą przy księdzu gadać, więc tak musimy wyczuć, czy my tam mamy być, czy nie. To jest opcja preferencyjna na rzecz młodych i papież mówi, czy my taką opcję preferencyjną na rzecz młodych mamy. I myślę sobie, że tu nie chodzi tylko o to, żeby coś zrobić dla tych młodych, tylko żeby tak zrobić, żeby oni byli w kościele. Nie? I to jest, kiedyś arcybiskupowi mówiłem, że dzieliliśmy się tym doświadczeniem postkrezji, my jeszcze niedługim, bo dopiero czteroletnim, ale że widzimy, że to działa. Ja myślę, że na Matarni nawet jeszcze mocniej niż w Pyroni. I że warto to przełożyć w ogóle na doświadczenie takiego przygotowania do bierzmowania w parafiach, bo robimy cudawianki dla nich i widzimy, że to nie działa. A przebyśmy, tak jak wy pewnie, robiliśmy alfę dla nich, nie? I wiecie, to jest wysiłek organizacyjny duży, a oni nie zostają po tej alfie. I widzimy, że to jest coś, czegoś tu brakuje. Potem synod mówi o tym, na ile jesteśmy w misji. No to z niektórymi się już tutaj dzieliłem, że dla mnie tym doświadczeniem misji w Magnifikacie jest doświadczenie podwójne, czyli alfy i organizowania kursów ewangelizacyjnych. Nawet, jak tutaj z Bartkiem rozmawialiśmy, mamy swoje tam zastrzeżenia do metodologii kursów i nie wszystko nam się tam w tym pomaga, podoba, ale widzimy, że to działa, nie? Że Pan już to działa. I dlaczego Magnifikat poszedł w taką stronę, że stał się osobną szkołą ewangelizacji? Tylko dlatego, że chcieliśmy jak najwięcej ludzi zaangażować w ewangelizację. Widzieliśmy, że kiedy byliśmy taką wspólnotą w SNE Gdańskiej, to od czasu do czasu ktoś z nas był w ekipie. Kiedy jesteśmy osobną szkołą ewangelizacji, wydarzenie kursu Nowe Życie angażuje całą wspólnotę. Nie? I robimy to nie często, raz w roku. W styczniu, pod koniec stycznia robimy kurs Nowe Życie. I widzimy, że to jest bardzo ważne. Oprócz tego oczywiście inne kursy, ale te takie stricte, właśnie wychodzące do ludzi. Widzę, że to ożywia wspólnotę, daje taki power, że robiliśmy, tak jak teraz robimy Alfę i widzę, że to po prostu świetnie działa na wspólnotę. Ja prowadzę taką zerową grupkę. Znaczy, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ludzie się cieszyli z tego, że mogli przygotować jedzenie. Tak cieszyli się z tego, że mogli przygotować jedzenie na Alfę. Nie? A to były świeże osoby i oni po prostu cieszyli się, że mogli coś zrobić. Więc to, do czego chcę Was namówić, to do takiego myślenia o misji Betlejem, ale w takim kontekście, żeby była to misja, która angażuje jak najwięcej z Was. No, jak najwięcej z Was. Bardzo ożywia wspólnotę. No i to chyba tyle. I teraz zrobimy to przygotowanie. Więc policzymy do trzech i się na trzy grupy podzielimy. Czyli zadajemy sobie pytanie, co chciałbym powiedzieć tym, którzy będą słuchali tego czytania. Co chciałbym powiedzieć i co mogłoby im pomóc, nie? Z tego komentarza. Co mogłoby im pomóc? Może coś mnie w tym dotknęło i rzeczywiście mógłbym to powiedzieć. I z tej grupki wybierzcie jedną osobę, która w mszy świętej powie ten komentarz. Nie? Powie ten komentarz. I potem tak, żeby przeżyć Eucharystię wspólnotową, nie możemy powtórzyć błędu z wielkich bazylik, czyli ja tutaj nie jestem w teatrze, tylko postawimy stół ołtarzowy w środku. Wy będziecie wokół, w takich trzech, jakby w trzech stron otoczycie ten ołtarz, ale będziecie w środku. Nie? To będzie bardzo ważne, żebyśmy przeżyli komunię w tej Eucharystii. Jak wiecie, są takie dwa ważne aspekty każdej Eucharystii. Ten aspekt to jest przeżycie ofiary Jezusa Chrystusa i drugie przeżycie uczty. I obydwa są ważne. Nie? I to przeżycie uczty musi być przeżyciem też dla wszystkich. Dlatego, jeśli ktoś dzisiaj nie będzie mógł przyjąć Komunii Świętej, podejdzie do mnie, jak będę udzielał Komunii Świętej, tak blisko jak może. Tylko, że podejdzie po błogosławieństwo. Nie? Trzymając palec na ustach. Mi się wydawało, że to jest takie proste, że to jest takie zwyczajne. Kiedy zacząłem to robić w parafii, to ja już nieraz widziałem ludzi, którzy podchodzili do mnie z łzami i bardzo dziękowali, że mogli podejść. Nie? To jest to, co Izajasz mówi, że zgromadzę was wszystkich przy stole. Nie? Każdy ma tu miejsce. I to, że na przykład dzisiaj nie możesz przystąpić do Komunii Świętej, oznacza tylko, że jesteś w jakiejś drodze i że Bóg chcę każdego przypomnieć do tego stołu. Będzie taki moment, że będziesz mógł. Będziesz mogła. Nawet jak żyjesz w związku niesakramentalnym. Będziesz mógł. Będziesz mógł. Więc to nie jest nagroda dla dobrych, tylko lekarstwo dla słabych. I spróbujemy tak to przeżyć. I to chyba tyle z takich technicznych rzeczy, czyli Komunia Święta właśnie w taki sposób. Będę miał dwa kielichy. Czy jest ktoś szafarzem? Jest szafarz? Nie. Okej. Okay. To będzie też Komunia Święta pod dwiema postaciami. Dzisiaj tak obficie też, żeby przeżyć znak krwi pańskiej. Nie tylko kropelkę, ale naprawdę łyka wypić i ucieszyć się tym. A może właśnie też jeszcze przypomnę, jest taki piękny starochrześcijański gest, że kiedy przyjmiesz komunię świętą pod postacią krwi pańskiej, wina, pod postacią wina, to kiedy sobie usiądziesz, to potem dotknij rękoma swoich warg, które są jeszcze wilgotne od krwi pańskiej. I kiedy to zrobisz, to dotknij swoich uszu i oczu. I powiedz Jezusowi, chcę, żebyś oczyścił mój sposób słuchania i mój sposób patrzenia swoją krwią. Bardzo piękny gest. I to jest taki głęboko starochrześcijański gest w przeżywaniu mszy świętej. Dobrze, to tyle. Teraz właśnie, tak sobie pomyślałem, że ja gadam tutaj pół dnia, więc jeszcze chciałbym, żebyśmy mieli takie przynajmniej 10 minut na pytania. Bo już na Eucharystii nie będzie pytania, żeby już nie było. Czy ktoś z was chciałby o coś zapytać? Czy macie jakieś z tym związane, nie wiem, z tym, co dzieje się dzisiaj w Kościele, z waszą wspólnotą, czy z Magnifikatem, czy byście zapytać, jak to jest tam w Chylonii? Ja.
Czy próbowaliście, albo czy macie taki pomysł, jakiś, żeby coś zrobić w stronę osób niewierzących? Znaczy, takie, które są, no niewierzące, nie uczestniczą w zakonaniu, tak, są poza Kościołem, ale być może przechodząc na przykład, zobaczą coś, tak, i nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale właśnie czy coś takiego gdzieś?
No, że na pewno czymś, co może nas, w czym możemy się spotkać, to są sprawy lokalne. Nie? Czyli na przykład posługa na rzecz ubogich. To akurat, no oczywiście Chylonia się różni od Wieściska, nie wiem, czy wy musicie robić zupę dla ubogich, może co innego, bo to może nie ta dzielnica, ale możemy się spotkać z ludźmi, którzy nie uczestniczą w życiu liturgicznym tej parafii, a coś robią na rzecz, chcą zrobić razem z nami na rzecz lokalnej wspólnoty. Nie? I to może być, na przykład, ja myślę, że w ZUP-ie mam wolontariuszy takich, którzy niekoniecznie są zaangażowani jakoś w życie parafii. Nie? Oni po prostu przyszli, bo mówią, że to jest w ogóle fajne, nie? Co robicie. I by bardzo zależało, żeby zupa była czymś, co połączy ludzi. Dlatego ona nie jest magnifikatowa. Nie? Czyli są w niej ludzie z różnych wspólnot parafii, są ci, którzy nie są w żadnych wspólnotach, są starsi, są młodsi, przychodzą dzieciaki na wolontariat. Takich mam fajnych trzech braci i oni po prostu pokochali tych naszych ubogich i oni bardzo chętnie przychodzą tam nalewać zupę, potem rozdawać, nie? Czują się w miarę bezpiecznie też tam. Więc no to połączyło. Natomiast przy wychodzeniu do ludzi spoza, to myślę o takim powrocie do takiego pomysłu właśnie przy okazji stulecia diecezji. Chcemy zrobić coś, co robiliśmy w stulecie parafii. To znaczy wyszliśmy do niewierzących osób, organizując takie spotkanie w restauracji dla niewierzących, zatytułowane Zaginij księdza. I oczywiście to było prowokacyjne, bo tym księdzem był Adam Szóstak i było trochę ludzi, ale kiedy Adam to skończył, wychodzimy, on mówi, wiesz, pytania były standardowe jak w całej Polsce. Nie? Ale ludzie mieli potrzebę wypowiedzenia tego. Nie? I myślę, że to było dla niektórych bardzo ważne. Nie? Że on odpowiadał z klasą, że on odpowiadał mądrze, że on był cierpliwy, że to był dialog. Nie? I to było fajne. Druga rzecz, jaką zrobiliśmy, to zrobiliśmy taki namiot. W centrum Chylonii jest taki park i w tym parku siedział ojciec Szóstak albo Nowak. Po prostu byli w ciągu dnia tam. I ludzie, którzy chodzili na spacer, nagle, a ten namiot był taki z takiej siatki przeźroczysty, więc się dziwili. I silnik biały, kurde, w namiocie. Wywiesiliśmy kartkę, że można wyjść pogadać. I oni mi mówili, że mieli mnóstwo rozmów ze starszymi ludźmi, którzy nie chodzą do kościoła. Chodzą na spacery, ale są obrażeni na proboszcza, na świat, na kościół, nie? A do nich przyszli, nie? Więc myślę, super, nie? myślę o takiej powtórce tego, żeby to zrobić, żeby była taka przestrzeń. I trzeci pomysł, jaki mam, to w ogóle zaproszenie niewierzących do Maryi, żeby pogadać o sprawach osiedla. Nie? Że chcemy pogadać o sprawach osiedla. Co moglibyśmy zrobić na rzecz osiedla razem? Nie? I to oczywiście nie zgromadzi jakichś tam tabunów ludzi, ale nawet nie przyjdzie 5 osób. Nie? Myślę, że możemy mieć fajną rozmowę na temat tego, co możemy zrobić na rzecz osiedla właśnie wierzący i niewierzący. Nie? Że nie chcemy rozmawiać na temat wiary, natomiast chcemy porozmawiać na temat osiedla naszego. Nie? I to myślę, że może być fajne.
Jak ich zaprosić?
W internecie. Nie? Internet przez takie forum osiedlowe. Nie? Przez internet.
Jak powiedzieć, że wy
niewierzący chodźcie. Tak, że osoby wierzące z parafii chcą zaprosić wszystkich chętnych do rozmowy na temat naszych lokalnych spraw. Nie? Nie będziemy ich nazywać niewierzących, ale wszystkich
chętnych.
Nie?
I niechętnych.
Dobrze, to odliczamy do trzech. Jeden.
Dwa.